Ja tej komunikacji, a także jakiejś takiej nagłej aktualizacji tematu nie przewidywałem, kiedy po tym, jak powstała defilada zwycięzców i okazało się, że można zrobić drugi film, i tutaj wymieniam producenta filmu Roberta Kaczmarka, który oba te filmy wychodził w telewizorze, bo to oczywiście jest za Państwa pieniądze film, bo to przecież reżimowa telewizja go wyprodukowała, ale polega to na tym, że takie zlecenie musiał tam wychodzić Robert Kaczmarek i to mu się udało i on zapewnił tej produkcji takie parametry, żebyśmy mogli pojechać i wszystkich tych miłych ludzi spotkać i w Kijowie, i w Mińsku, i wreszcie w Moskwie, i to, że tam jest troszkę tych archiwaliów, które były do tej pory, że tak powiem, niechodzone, to znaczy nie wszystkie one są takie na okrągło pokazywane właśnie w rocznicowych jakichś wiadomościach. Czy jest jakieś pytanie, na które mógłbym odpowiedzieć?
To znaczy, ja jeżeli mógłbym, może nie tyle pytanie, tylko podjęcie tej, ponieważ do historii się można Państwo zawsze wracać, można to rozstrząsać, kto komuś kiedyś przyłożył. Natomiast ja chciałbym poruszyć sprawę bardziej na przyszłość, nawet w kontekście dzisiejszego naszego spotkania. Otóż jeszcze nie tak dawno armia rosyjska była najliczniejszą armią na świecie, w latach 80. Myśmy wszyscy, ja mam 60 lat, byliśmy wychowywani jako mięso armatni, byliśmy ćwiczeni w wojsku, że mamy gdzieś tam w Danii czy w Niemczech lądować. Potem była chwila uspokojenia, a jak się komuś wydaje, że dzisiaj w Europie coś się dzieje, co się Moskwie nie podoba, to jest głęboko w błędzie. Pan Rafał na poprzednim spotkaniu mówił o tym demograficznym, tym, co nam grozi, prawda, że tam te renty i tak dalej. Myśmy dyskutowali tutaj przed chwilą o wolności słowa, wszystkie rzeczy. A tam widzieliśmy, jak ludzie, którzy się nawzajem zżerali, jak budowali najpotężniejszą armię, która była w stanie zmiażdżyć wszystko. Jeżeli my będziemy dziób, ja się pojawią przy historii i dzielić głos na człowiek, to myślę, że te nasze problemy, znaczy te problemy demograficzne, czy emerytów, czy tego, rozwiążą inni. Po prostu my dyskutujemy nie o tym, o czym trzeba. My musimy zbudować Polskę, w której będziemy pracować. Pracować! Bo to wszystko powstaje tylko z pracy. Dziękuję. Andrzej Potrafa.
No, ja jestem za samą dyskusjami o historii. Nie bardziej za pokazywanie tych filmów na tworzenie, ale jest dla mnie tutaj na swoim świetle takie pytanie. Bardzo przekonująco pokazane zostało w tym filmie, jak potężne były te czołgi sowieckie. Bo to jest bardzo przekonująco pokazane. Ale w tej sytuacji jednocześnie wiemy, że było zaskoczenie, że nastawiliby na atak, nie na obronę. Ja mimo wszystko nie jestem w końcu przekonany, dlaczego te potężne czołgi sowieckie tak fatalnie wyszły. Wiemy, że lotniska były zaskoczone, to wtedy policzkowo samoloty, ale chętnie bym usłyszał, co się stało z tymi bardzo potężnymi, najlepszymi w świecie czołgami.
Panie profesorze, Niemcy włączyli je na swoje uzbrojenie.
Tak, no ale dlaczego je tak
dobrało? Bo nie było wyszkolonych ludzi, nie było taktyki, oficerowie dowódców nie było.
No dowódców nie było, ale
to się zużyło, tak, to się zużyło, to jest kilka różnych elementów, na których wyliczanie nie znalazłem miejsca w tych 50 minutach filmu. Ten film się w istocie kończy w czerwcu 1941 roku i jeżeli odczuwa pan profesor niedosyt, to przepraszam, odsyłam do lektury bardzo ciekawej. Już w tej chwili nie tylko Lądowa Patrza i innych książek Wiktora Suworowa, dlatego że on zaczynał pisać te książki. To jest ważne. nie powołując się na żadne tajne, poufne dane, on robił analizę, to był biały wywiad, to, co on prowadził, to śledztwo historyczne, jeszcze w latach 70. i 80. Od tamtej pory, od wydania Lodołamacza, pojawiło się już bardzo dużo książek, także rosyjskich badaczy krajowych, moskiewskich. Odkryło się kilka, zwłaszcza za Jelcyna, kilka kart w archiwach. Odkryły się między innymi scenariusze gier wojennych prowadzonych w 1940 i 1941 roku, ale kluczowe jest to, co tutaj wypowiada Wiktor Suworow, że przygotowanie do ataku i przygotowanie do obrony to dwie różne rzeczy. No co to znaczy? Jakbyśmy tak dłużej ten film snuli, no to trzeba sobie wyobrazić. No, wysuwamy te czołgi na granicę, tak jak tam opowiadają żołnierze. Już są na tej granicy. No to teraz jak one ruszą, to one mają przewagę, one mają inicjatywę w boju, prawda? I nie sposób zniszczyć. Ale jeśli one nie ruszą, a ruszy przeciwnik i obejdzie je bokiem, nie zetrze się z nim, odetnie linie zaopatrzenia, które dowożą leżące jeszcze na przykład na norach kolejowych, już nie mówię beczki z paliwem, ale części zapasowe do tych czołgów. Bo to taki czołg ma bez uzupełnienia zaopatrzenia, amunicji, części zapasowych, no elementów gąsienic, to była właściwie jedyna rzecz zniszczalna w tych czołgach KW i także czołgach T-34, o których tutaj nie ma mowy, ale które też już w liczbie kilkuset egzemplarzy dotarły, blisko tysiąca dotarły do jednostek polowych, więc i bez uzupełnienia amunicji, zaopatrzenia i paliwa taki czołg może funkcjonować kilkadziesiąt godzin, tak? A potem stoi w miejscu. I mamy takie relacje, tak jak tutaj pana Gerda, tak, weterana z armii Guderiana, który starł się z tymi czołgami. Są inne relacje. Ja nie byłbym tego świadka historii wykorzystał, gdybym nie znał szeregu innych relacji. Właśnie o tym, że stoi gdzieś, wspominają Niemcy, stoi taki czołg i blokuje cały nasz batalion, bo tam stoi, on się nie może ruszyć, bo właśnie albo mu zabrakło paliwa, albo ma rozwaloną gąsienicę, ale on ma pod odstrzałem tę naszą drogę, prawda? Nie zmieni już toku bitwy, kampanii, nie rozstrzygnie, ale dalej jest sobie niezniszczalny. To są w ogóle takie anegdotyczne tam historie. Niemcy do niedawna w ogóle tych anegdot nie opowiadali, właśnie z powodu, jak sądzę, lęku przed oskarżeniem o rewizjonizm historii, że ostatecznie taki KW samotny, gdzieś pojedynczy, zostaje dopiero wykończony przez ekipę saperów, którzy po prostu minują ten czołg, dlatego że Rosjanie są zamknięci w środku, stuka się tam, ale oni nie wychodzą, prawda, więc trzeba ich jakimś tam dynamitem. Ważny element jest taki, że oczywiście te sowieckie czołgi się psują, ale wszystkie się psują, prawda? No tylko wtedy wygrywa ten, kto ma drożne linie zaopatrzenia. Co jeszcze jest ważne? No ważne jest to, że bardzo wielu obywateli sowieckich nie chce walczyć. I to się okazuje właśnie latem 1941, że korzystają z pierwszej okazji, żeby się oddać do niewoli. Znowu, to jest temat na zupełnie osobny film, prawda? Ale dopóki Sowieci nie zwiększają współczynnika ryzyka, jakiego ryzyka? No takiego, że się zostanie prędzej zastrzelonym przez batalion zafrontowy KWD niż przez Niemców, dopóki to ryzyko nie rośnie, nie zostaje zmaksymalizowane, no to właśnie klęska za klęską. A kiedy terror, który i tak przecież był już nie do zniesienia, był niemożliwy przed wojną, także właśnie wielu tych młodych chłopców czuło jedyną perspektywę, szansę jakąś życiową w tym pójściu na wojnę, dopóki ten terror nie został zwiększony, no to, to poddawały się dywizje i armie. Jeszcze przecież to już nie jest lato, tylko jesień 1941 roku. Ten wielki kocioł kijowski to jest chyba w historii wojen bezprecedensowa liczba, ponad 500 000 żołnierzy, którzy się hurtem tam dostają do niewoli. Przed, to w ogóle jest większe od kotła stalingradzkiego później, jeśli chodzi o liczby. No, można to jeszcze cieniować i można dodawać i można szerzej to wszystko tłumaczyć. Dla mnie w tym filmie istotne było tylko i aż jakieś zasianie podejrzenia, że może to, co do tej pory nam w szkole na ten temat opowiadali, to może nie jest pełen obraz. Tak?
Mi się tym bardzo podobał pana, ale takie jedno pytanie mi się nasuwało, bo zapomnę na tym widzę takie filmy z przyjemnością. No i teraz pytanie, ilu jest takich reżyserów jak pan, może tego typu filmy produkują? Drugie pytanie, czy jest szansa, bo pan powiedział, że pan to treściło w tej gazetce, czy gdyby pan nie dostał tego zlecenia, ten film powstał, czy nie byłby szansa?
Nie, to jest zbyt kosztowne.
Rozumiem. A jeżeli nie ma szansy bez finansowania z podatnika pieniędzy, z produkowania tego typu filmu?
Proszę pana, zaraz, bo to kilka pytań. Ten film kosztuje 200 tysięcy złotych. Więc to przekracza możliwości, o ile mi wiadomo, jakiejkolwiek prywatnej inicjatywy telewizyjnej, filmowej. Co kosztuje w tym filmie? No przede wszystkim kosztują archiwalia, tak? Których nie można ściągnąć z sieci, tak? Tylko trzeba je kupić w archiwum. Żeby kupić je w archiwum, no najtaniej jest kupować, czy właśnie nie najtaniej, ale najprościej pójść do wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych przy Chełmskiej w Warszawie i tam kupować stare kroniki filmowe. Troszkę tam oni przechowują i niemieckich, i rosyjskich, i wprawdzie to tak prawem kaduka, ale coś tam można wyciągnąć. Ale to są te kroniki, które Państwo widzieliście już setki razy. Żeby były jakieś archiwalia nowe, więc ciekawsze, no to trzeba było je kupić w Kijowie i trzeba je było kupić w Dzierżyńsku pod Mińskiem, tak? Zdjęć z manewrów OSA i Achim z lat 30., o ile wiadomo, nie ma w żadnym archiwum.
A w jakich okolicznościach doszło do nagrania nauczycieli?
Ja po prostu poszedłem w dzień zwycięstwa, w przeddzień rocznicy Dnia Zwycięstwa w tym roku, a więc ten dzień zwycięstwa w Moskwie to jest 9 maja. Ja 8 maja poszedłem z moją skromną ekipą do Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Moskwie i zaczepiłem panią Tatianę. No to jest ciekawe, no. To jest ciekawe. Ale było jeszcze jakieś pytanie, czy to by można było zrobić. No, niby wszystko można zrobić, tylko że żeby film brzmiał i wyglądał, no to są takie rzeczy, na które niekoniecznie musicie, bo nie ma takiego obowiązku, żeby na nie zwracać uwagę, prawda? To wręcz przeciwnie, jak się za bardzo zwraca uwagę przy oglądaniu na to, jak co jest zrobione, tak, gdzie światło postawione i jak dźwięk brzmi, to niedobrze, tak? Państwo powinniście oglądać film, a nie przyglądać się sposobowi jego wykonania. No więc myślę, że ten film nie powstałby bez udziału moich znakomitych, świetnych kolegów, którzy zrobili zdjęcia, nagrali dźwięki, a wreszcie bardzo wybitna rola poza producentem Robertem Kaczmarkiem, wybitny udział w powstaniu tego filmu montażystki Aleksandry Gruziel, której nazwisko wymieniam, bo jestem przekonany, że jeszcze Państwo o nim usłyszycie.
Chciałbym się spytać, czy świat, który był na filmie,
wiedział, co sobie zaprzeczał.
Wie pan, no to jest takie pytanie. To jest oczywiście pewien skrót tej rozmowy. Ona była dłuższa. Tam było... Widzicie ją państwo w tym kształcie nie dlatego, że coś potrzebowałem tam skrócić, żeby zmanipulować, tylko uznałem, że to jest dostateczna figurka, która oddaje sens tego spotkania. No, no wydaje mi się, że to jest taki kliniczny przykład tego, co się z człowiekiem robi w, właśnie w dobrym systemie państwowej edukacji, tak? Że może ten sam człowiek jednym zdaniem zaprzeczyć drugiemu, który przed chwilą wypowiedział. Tak, dwój myślenie to jest. I teraz właśnie zła wiadomość jest taka, że jeżeli jutro się zmieni polityka centralna, jeśli jutro się zmieni wersja, to oczywiście nic nie wiemy o świecie bogatych, przebogatych przeżyć wewnętrznych tych ludzi, ale, ale z wierzchu nie będzie widać, że coś się zmieniło. Do tych dwóch zdań zostanie dodane następne i dalej jazda. Wszyscy są wdrożeni do tego, ale to mówię też i o nas, o nie patrzę na obywateli sowieckich jako na obcych mi ludzi. Wydaje mi się, że sam jestem jako urodzony i wychowany w PRL-u, jestem w jakimś stopniu obywatelem sowieckim, więc tym samym mechanizmom, prawda?